Naszym gościem profesor Mieczysław Ryba, politolog katolicki, Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Rzeczywistość polityczna z mitologią się łączy, czy to dwie dziedziny wiedzy o charakterze rozłącznym?
No, jedno jest wiedzą, a druga rzecz to jest pewna wyobraźnia. Tym niemniej u Tolkiena mamy bardzo dużo elementów, które pokazują pewne mechanizmy w polityce, a także bardzo jasne przesłanie, że polityka jest jednak dziedziną moralności, a nie dziedziną tylko i wyłącznie sztuki zdobycia i utrzymania władzy, jak chciałby Machiavelli. I jak chcieliby, wydaje się, współcześni politycy i komentatorzy, którzy po prostu przyjęli machiavellistyczną definicję jako obowiązującą.
No dobrze, to my się w tej machiavellicznej świadomości poruszajmy trochę. Komisje śledcze. Pomysł chyba miał być machiavelliczny. Ja sam miałem takie odczucie, kiedy marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, do nas, do dziennikarzy, zaczepiony na korytarzach w holu sejmowym, mówił: liczę na to, że prace tych komisji śledczych będą szybkie. Nie ma czasu na to, żeby te prace trwały kilka miesięcy. To musi być kilkanaście tygodni i raport. Tak jakby prawda nie miała znaczenia, tylko cel polityczny. Dzisiaj tygodnik Newsweek publikuje takie zdanie wewnętrzne. To jest jeden z tych publikatorów, który jak kiedyś prawda w Rosji Sowieckiej komunikował nie tyle, co się dzieje, tylko co chciałoby, żeby się działo kierownictwo partii. No i teraz ten Newsweek komunikuje, że Donald Tusk jest rozgniewany. Znowu się wściekł. Tym razem wściekł się na komisję śledcze, że idą za wolno. Jak nie będą iść szybko, to wyborcy się znudzą i całe rozliczenie PiS-u politycznie weźmie w łeb. Jaki jest uzysk, jaki jest cel, jaki jest przebieg projektu politycznego pod tytułem komisje śledcze?
Cel jest prosty. Zrobienie pewnej zasłony dymnej, stworzenie takiego konfliktu, który ma oskarżyć PiS, prawda, zatamować jego ewentualne rozliczanie, nie wiem, Tuska ze 100 obietnic czy różnych innych rzeczy. No i tyle, czyli wszystkie rzeczy, które nie są zrealizowane lub konflikty społeczne, które są sprowokowane, typu konflikt z rolnikami, trzeba by było przykryć jakąś bijatyką z PiS-em, tak, sprowokować. Tam na różne sposoby to się udawało, w bój o telewizję, bój o, prawda, Wąsika i Kamińskiego, no ale w tej chwili bardzo umiejętnie, wydaje się, PiS schodzi z linii prowokacji. Po tej kracie, jak to mówią, metalowym prętem się tam strzela, ale nie za bardzo jest reakcja. Reakcja jest dość precyzyjna, zwłaszcza jeśli mówimy o rozliczaniu Tuska z obietnic. Myślę, że to jest dla niego bardzo bolesne. No i coraz bardziej jest jednak zdenerwowana wieś i do tej wsi dołączają, przynajmniej na razie w sensie sympatii, pewne inne grupy zawodowe. Jest też na horyzoncie przed każdym Polakiem ta wizja i ten straszak, że może dojść do sytuacji obciążeń naszych mieszkań, wywłaszczania w sytuacji, prawda, potrzeby modernizacji, ogrzewania. No, tysiące problemów, które są realne, które każdego dotykają i które nie są tematami zastępczymi. Bo na przykład prokuraturą nikt nie żyje, albo mało kto żyje poza zaangażowanymi ludźmi w polityce. Sądami też niekoniecznie, ale czy mam, czy nie mam na ogrzewanie, żyje każdy. I Tusk, po to są te komisje, po to są te rozliczania przede wszystkim. No i cóż, no to już się na razie nudzi. Za chwilę będzie męczące.
Będzie męczące, ale jeżeli jest tak, że te komisje mają jakikolwiek raport zrobić, to muszą przesłuchać. Przesłuchać przede wszystkim Jarosława Kaczyńskiego, no może jeszcze Mateusza Morawieckiego, może jeszcze w kwestii Pegasusa, tych domniemanych podsłuchów nielegalnych, to oczywiście przesłuchanie Mariusza Kamińskiego też będzie medialne. No bez tych trzech elementów, trzech przesłuchań trudno pracę zakończyć, a to jeszcze potrwa, więc pewnie raporty pojawią się gdzieś w okolicach wakacji. Wtedy to już będzie za późno. Wtedy się okaże, że te komisje śledcze całkowicie chybiły celu politycznego.
Znaczy one spełniały rolę przez ten czas krótki, bo nie chodzi o raport, chodzi o to, co tam się dzieje. Chodzi o jakieś sensacyjne newsy, chodzi o to, żeby ludzie się nad tym skupiali. nie skupiali się nad realną realizacją jakichś projektów, nie skupiali się na przykład nad budową czy brakiem budowy CPK. No ten temat, proszę zwrócić uwagę, mniej już gra w mediach, ale skupiali się nad tym, co tam powiedział Kamiński albo co odpowiedział Kaczyński. No więc to są rzeczy zupełnie z punktu widzenia strategii państwa polskiego, jego celów, bezpieczeństwa, drugorzędne. No więc Tusk zawsze drugorzędnymi rzeczami grał lub posługiwał się ludźmi po to, żeby własne prywatne raczej tutaj interesy polityczne załatwiać. No jego zdenerwowanie raczej jest zdenerwowaniem, że minęło ledwo 100 dni od początku jego rządów, a machina zdobywania nowych wyborców, pogrążania PiS-u, stworzenia jakiegoś nimbu nowoczesnej partii europejskiej się zacina. Bo jedyny pomysł taki wielki Tuska to jest ten, że dostanie środki z KPO, z Unii i państwo polskie, cały rząd i w ogóle instytucje będą to trawić. Czyli taki układ trawienny, który będzie to spożywał, co mu zrzucą ze stołu europejskiego, notabene, do którego my dopłacamy, notabene zapożyczamy się na poczet tego, co na tym stole. I układ tak, znaczy taki żołądek, prawda? Nie mózg, który myśli strategicznie, w co inwestować, tylko po prostu łaskawie dostaje te rzeczy z unijne i trawi. To jest angażujące bardzo wielu ludzi, którzy są inteligentni i muszą wokół tego zabiegać. Te procedury uzyskiwania różnych funduszy, to naprawdę ogrom ludzi zatrudnia się w tej materii. Na pusto to jest wszystko, to nie jest twórcze. A z twórczych rzeczy, no to audyty, no. Nieustanne audyty i zatrzymywanie pewnego procesu inwestycyjnego. No więc to trzeba w jakiś sposób, ta wiara ludzi, że Unia tu daje i przez to się rozwijamy, a z drugiej strony PiS, który jest zły, no bo prawda, blokował to wszystko, a blokował, ponieważ był patologiczny w sposobie zarządzania państwa, a jak patologiczny, to pokażą komisje śledcze. Ale problemy są poza tym, o już o nich powiedziałem, i w tym momencie taka komisja przestaje interesować, a później będzie męcząca, no bo mówię, ileż można.
I zobaczymy, ileż tych komisji jeszcze będzie, bo kiedyś to słynny cytat zrobił, przynajmniej wrył się w moją pamięć, o tak powiem, nie wiem, czy zrobił karierę medialną, ale ja pamiętam go doskonale, pan Kobosko, ważny polityk partii Szymona Hołowni, powiedział, że jego zdaniem w tej kadencji jest przestrzeń, jak to powiedział, na 20 komisji śledczych. To nie wiem, czy nawet najtwardsi wyborcy Koalicji Obywatelskiej 20 komisji śledczych wytrzymali taki seans, taki maraton polityczny, a Prawo i Sprawiedliwość, nowy spot, wydaje się, że gdzieś tam się pojawiła w partii opozycyjnej nowa energia, spot dość dobrze przyjęty, trochę prześmiewczy, rozliczający 100 dni rządów Donalda Tuska. To może być paliwo, które pozwoli zatrzymać spadki albo zgoła jakoś odbudować cząstkowo przynajmniej poparcie, które gdzieś tam stopniało po wyborach, poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości.
No też lekko wzrosło ostatnio. Tak, to jest metoda. Znaczy, ja mówiłem na początku, nie należało z punktu widzenia PiS-u iść w taką narrację koalicji 13 grudnia, na poważnie, prawda, porównywanie do Jaruzelskiego, pewne protesty takie, które młodzież nie rozumie. Natomiast przede wszystkim ten rząd kiedyś, przypomnijmy sobie, za czasów Gomułki. Co zabolało Gomułkę najbardziej? W 1968 roku Stefan Kisielewski, kiedy zdjęto z desek Teatru Narodowego Dziady na Zjeździe Literatów Polskich, nazwał to wszystko dyktaturą ciemniaków. No, był pobity, potem bardzo to zabolało, ponieważ tyle głupoty było wówczas w rządzeniu. I wydaje się, że prześmiewcza taktyka w stosunku do tych różnych naprawdę głupot, czy to w edukacji, które się pojawiły, czy to w ochronie środowiska z wypowiedziami wszelakich tutaj pań, czy właśnie z tymi obietnicami, które niedawno były tak wypowiadane z taką pewnością tu, teraz, zaraz, już, w tej chwili, jak mówił prawda Trzaskowski, a w tej chwili się to nic nie dzieje, to jest metoda. Metoda taka lekko sarkastyczna, oczywiście przekazująca pewną treść, ale na zasadzie takiej, żeby była też wchłaniana nie tylko przez bardzo sztywny elektorat, ale również przez tych, którzy są młodsi, którzy są przebodźcowani różnymi rzeczami będącymi w internecie i tak dalej.
I teraz pytanie, jak z tego wyjść, bo zastanawiam się, czy Prawo i Sprawiedliwość, które straciło media publiczne, które no, były takim pasem transmisyjnym idei, pomysłów, także propagandy partii ówcześnie rządzącej Prawa i Sprawiedliwości, teraz partia bez tego handicapu, mówiąc amerykańskim czy angielskim, bez tego wsparcia mediów publicznych musi się odnaleźć. Jak sobie z tym radzi, panie profesorze?
No, musi się usprawnić w tym tak, w czym jest sprawna Konfederacja, czyli media społecznościowe, czyli internet i tak dalej. Też proszę zwrócić uwagę, co mówiliśmy nie tak dawno, analizując pewne procesy, które się dokonują. Procesy w tej chwili te w poparciu społecznym to jest przesunięcie, spadek radykalny, poparcia dla trzeciej drogi i wzrost dla Konfederacji. I PiS musi również tutaj znajdować pewne pomysły na koalicję w samorządach, która w perspektywie może otwierać inne koalicje, czyli te zdolności koalicyjne odbudowywać, co też poprawić może wizerunek, bo wizerunek jest taki, że to jest partia osamotniona na scenie politycznej, co oczywiście po tych wyborach samorządowych wcale nie musi tak wyglądać.
Panie profesorze, jeżeli będzie tak, że po wyborach samorządowych nagle Prawo i Sprawiedliwość pokaże, że ma nową zdolność koalicyjną, no to pewnie tylko o jedną partię, o Konfederację się poszerzy ta zdolność.
Znaczy, proszę posłuchać, co mówił niedawno minister Przemysław Czarnek, profesor Przemysław Czarnek, który sugerował, że owszem, tak to może być, a można to poszerzyć tylko po to, żeby pokazać, że możliwe są szersze koalicje, nawet niekoniecznie w sensie ilościowym, ale znaczy, że w niektórych sejmikach na przykład może być tak, że PiS i Konfederacja wystarczy. Ale przecież można poszerzyć to jeszcze o PSL. A lokalni działacze PSL-u zaręczam, że są chętni na tego.
No ale to musieliby się wyłamać. Tutaj PSL zawsze, ja pamiętam tylko jedną, mogę się mylić, ale tak na szybko jedną koalicję, kiedy PSL zawarła właśnie sojusz na poziomie regionów z partią konserwatywną. To był sojusz na Mazowszu, PSL, AWS, który przetrwał kilka miesięcy, tworzył go między innymi Marek Sawicki jako taki spiritus mowes. To polityk różni się sytuujący, no ale od wielu lat raczej na prawicy PSL-u niż na lewicy, jak pan Hetman chociażby tego ugrupowania, więc nie wiem, czy historycznie jest taki przyczynek, żeby nagle jacyś działacze uznali, że wolą iść z PiS-em, tym bardziej jak z AWS-em już trudno było zrobić koalicję.
Ale to była sytuacja, że oni byli języczkiem uwagi i z kimkolwiek nie zawarli koalicję, to stanowiło większość.
I zawsze wybierali lewicę, bo ostatnio jak lewica osłabła, to miejsce postkomunistycznej partii zajęli liberałowie z Platformy.
Dokładnie, ale ja mówię o sytuacji, kiedy oni nie są języczkiem uwagi, czyli są tylko dokładani do koalicji, która i tak będzie funkcjonować. A tutaj już zupełnie inne wtedy są, bo oni tak czy inaczej rządzą, więc wtedy jest tylko wybór i nacisk zewnętrzny, centralny, idący w kierunku powiedzmy tego, aby zawrzeć te same koalicje, które są w kraju. No ale skoro taka koalicja nie może zaistnieć, bo nie stanowi o większości, no to i będzie na przykład oferta, dołączcie się do jeszcze tego, co stanowi PiS i Konfederacja, to dlaczego mieliby się nie dołączyć, skoro są bardzo lokalnie.
A to ja panu profesorowi odpowiem, bo trzeba było się dzielić z stołkami, a Prawo i Sprawiedliwość nie jest partią, która tak chętnie dzieliłaby się z stołkami w imię poszerzania bazy elektoratu. Gdyby tak było, to być może zobaczylibyśmy w pierwszej kadencji sojusz PiS-u z ruchem Pawła Kukiza i być może sytuacja potoczyłaby się zupełnie inaczej na polskiej prawicy.
Zgoda, no ale pan redaktor to ocenia jako błąd. Rozumiem, no,
nie moja to rola, sensie. Ale tak, powiedzmy, że wtedy poszerzenie może spowodowałoby inne losy prawicy, a może lepsze, może gorsze. Trudno mi powiedzieć, ale byłoby inaczej, może długoterminowo lepiej.
Większy tak. Pakiet możliwości, więc ja mówię, oczywiście to jest pewien koszt, który się płaci, ale zyskiem jest poszerzenie sobie, nawet w sensie wizerunkowym, ale i rzeczywistym, pewnej perspektywy możliwości koalicyjnych, testowanych regionalnie, a być może realizowanych w przyszłości centralnie.
A myśli pan, profesor, że jest taka wola w regionalnym PiS-ie albo w bliskim panu województwie lubelskim?
Ja opisuję, co powiedział jeden z wywiadów minister Czarnek. I nie wiem, czy jest i do jakiego stopnia jest, ale myślę, że to jest możliwe i ma to swoje racjonalne podłoże.
Ja tym mówił profesor Mieczysław Ryba, politolog katolicki, Uniwersytet Lubelski. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.